Na kolejną godzinę ze sportem i muzyką zapraszają realizujący nasz program Rafał Polacki, pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Rytajczak. Do godziny 20 ciąg dalszy przeglądu wydarzeń ligowych. Powiemy o tym, co działo się na koszykarskich parkietach, a także na tych siatkarskich. Nie zabraknie mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Oczywiście nowości, także te związane niestety z pandemią, z zawieszeniem rozgrywek od piątej ligi w dół. Te informacje przed nami. Będziemy także na zapaśniczych matach klubu sportowego Sobieski na poznańskim Piątkowie. Tam zakończyły się młodzieżowe mistrzostwa polskie oraz mistrzostwa kraju juniorów. Zapaśników w stylu klasycznym będzie także w naszej audycji, także o tenisie stołowym. Sportowa niedziela, 21 dzień marca, pierwsza wiosenna niedziela. Co działo się w sporcie najważniejszego i już się zakończyło?
Na pewno w dobrych humorach piłkarze Warty Poznań, którzy są coraz bliżej utrzymania w Ekstraklasie. Dzisiaj w spotkaniu 22 kolejki pokonali w Grodzisku Wielkopolskim pod Beskidzie Bielsko-Biała 2-0 po golach Makany Baku i Jakuba Kuzdry i mają już 11 punktów przewagi nad ostatnią drużyną w tabeli. W innym zakończonym już dzisiejszym meczu tej serii Wisła Kraków wygrała ze Stalą Mielec 3-1. Dobiega końca trwające od 17.30 spotkanie w Lubinie, gdzie Zagłębie przegrywa z warszawską Legią już 0-4 i uwaga, wszystkie bramki dla gości zdobył jeden zawodnik, napastnik Tomasz Pekhardt. Tymczasem Witesław Lawiczka nie jest już trenerem piłkarzy Śląska Wrocław. Dzisiaj klub z Oporowskiej poinformował, że rozstaje się ze szkoleniowcem, a powodem jest brak postępu w grze drużyny. Maryna Gąsienica-Daniel wywalczyła 10. miejsce w slalomie gigancie, ostatnich w tym sezonie kobiecych zawodach alpejskiego Pucharu Świata, które odbyły się w szwajcarskim Lenzerheide. Wygrała nowozelandka Alice Robinson. Już wcześniej zwycięstwo w całym cyklu zapewniła sobie Słowaczka Petra Wlochowa. Gąsienica-Daniel w klasyfikacji generalnej zajęła 39. pozycję. Dzisiejszy slalom mężczyzn wygrał Austriak Manuel Fuller, trzeci był triumfator całego sezonu Francuz Alexis Pinturo. W 10. kolejce Ekstraklasy rugbystów Sparta Jarocin przegrała dziś na własnym boisku Master Farm Rugby Łódź 7-41.
Przez 3 minuty i 59 sekund piosenka na dobry początek drugiej godziny audycji w sportowym rytmie, a później już o koszykówce.
Wędrówkę po koszykarskich parkietach rozpoczynamy od Basket Ligi Kobiet. Tam już faza play-off i mecze ćwierćfinałowe, także z udziałem jednej wielkopolskiej drużyny, czyli Eneja ZS-u Poznań. Niestety, przypomnijmy, przed tygodniem początek tej rywalizacji w ćwierćfinale dla akademiczek niezbyt udany. Dwie porażki wyjazdowe w Gorzowie Wielkopolskim z ekipą polskiej strefy inwestycji Enei. Pierwsza 77-95, druga 71-92. W tej rywalizacji do 3 zwycięstw. Kolejny mecz rozegrany zostanie jutro w hali na Poznańskim Piotrowie o godzinie 17. Tam zespół trenera Zielińskiego walczyć będzie o podtrzymanie nadziei na ewentualne awansy do półfinału. W tej czołowej czwórce są już dwie inne drużyny, które wygrały 3 mecze. Arka Gdynia, która po raz trzeci pokonała Zagłębie Sosnowiec, tym razem na parkiecie Zagłębia 100-60. I drużyna CTC Polkowice, która wygrała na wyjeździe z AZS-em Politechniką Gdańską 70-60. I także zakończyła rywalizację w playoffie wygraną 3-0. Dalej toczy się walka w parze basketu Bydgoszcz z Pszczółką Polskim Cukrem AZS-em UMCS Lublin. Tutaj po kolejnym trzecim spotkaniu wygranym przez zespół z Bydgoszczy 70-62, 2-1 w playoffie prowadzi właśnie ekipa basketu i ta rywalizacja toczyć się będzie jeszcze dalej.
Z kolei w pierwszej lidze żeńskiej koszykówki już druga runda playoff i mamy tam jedną wielkopolską drużynę, to MUX Poznań, który w środku tygodnia grał na własnym parkiecie i pokonał ekipę KKS-u Olsztyn 80-54. No i poznanianki dosyć pewne pojechały na drugie spotkanie do Olsztyna.
Iwona Jabłońska, prezes MUX-u Poznań, bacznie przygląda się poczynaniom drużyny i trzeba przyznać, że już jest nieźle, bo to jest sezon na pewno lepszy niż to było przed rokiem, że już ta walka w drugiej rundzie playoffów może się odbywać po waszej myśli.
Tak, tak, na pewno chcemy jak najwyżej, chcemy się nawet zrewanżować w Polonii Warszawa za tamten sezon. Myślę, że dziewczyny fajnie grają, szybko, dużo młodych dziewczyn, perspektywicznych. Myślę, że bardzo fajny, dobry sezon.
Wchodzą dziewczyny 17-letnie i młodsze i utrzymują wynik, a wręcz go poprawiają.
Tak, jest to na pewno tutaj mocna, systematyczna praca trenerów i no i też duże ambicje tych dziewczyn. Także też się cieszę, bo część jest tutaj w mojej szerokiej kadrze. więc myślę, że to też da efekt na przyszłość.
Kapitan Muksu Weronika Papiernik.
Cieszy to, że dziewczyny właśnie w takim meczu, bo już mamy ćwierćfinał właśnie play-offów, mogą zbierać cenne minuty, ponieważ może się to przełożyć w późniejszym czasie na ich pewną grę.
Jako bardzo doświadczona zawodniczka na pewno wiesz, czym się rządzą play-offy. Nieważne, iloma punktami wygrasz, mecz musi być wygrany.
Dokładnie, dlatego jedziemy do Olsztyna i zrobimy wszystko, żeby to zwycięstwo z powrotem przywieźć do Poznania i wtedy czekać na rywala w półfinale.
To jest najważniejsze, utrzymaliśmy przewagę parkietu. Trzeba robotę, mówiąc krótko, tam dokończyć.
Maciej Brodziński, trener Muksu Poznań.
Taki też plan był generalnie przed sezonem, żeby tych młodych graczy wprowadzać stopniowo, a tak naprawdę nawet mówiliśmy to na odprawie, że te młode dziewczyny już mają 20 meczów w pierwszej lidze w nogach, także też nie można ich już traktować jako nowicjuszki. Dobrze wywiązują się ze swojej roli, dlatego dostają minuty i swoje szanse.
A te doświadczone zawodniczki jak Weronika Papiernik, jak Ola Ziemborska, to już tak sobie odpoczywały i regenerowały się na sobotni mecz w Olsztynie?
W pewnym sensie tak, no, była okazja, żeby dać im odpocząć, z tego skorzystałem. Natomiast trzeba pamiętać, że na pewno Olsztyn na swojej hali będzie groźnym rywalem i trzeba podejść tutaj maksymalnie skoncentrowanym.
Czy druga runda playoffów zakończy się w sobotę?
Chcielibyśmy, ale to znając życie, nie można mówić hop do przodu już, trzeba pierw to zrobić. Także poczekajmy, zobaczymy.
Poczekaliśmy, zobaczyliśmy i gramy dalej, bowiem dość nieoczekiwanie zespół z Olsztyna wygrał drugi mecz na własnym parkiecie z ekipą poznańskiego MKS-u 90-86 i o wszystkim będzie musiało rozstrzygnąć trzecie spotkanie pomiędzy tymi drużynami. Ono odbędzie się już w Poznaniu w najbliższą środę o godzinie 16. Wtedy poznamy ekipę, która awansuje do półfinału fazy play-off pierwszej ligi koszykarek i trzymam kciuki, żeby to był zespół poznańskiego MKS-u.
W męskiej koszykówce w Ekstraklasie, czyli w polskiej lidze koszykówki w Energa Basket Lidze, ostatnia kolejka rundy zasadniczej. W tej kolejce drużyna RGTB Slam Stali Ostrów Wielkopolski swoje spotkanie rozegrała już 5 marca, przegrywając jednym punktem w Stargardzie z tamtejszą Spójnią 83-84. W innych meczach tej kolejki Pszczółka Lubin przegrała ze Zastalem Zielona Góra 90-103, a Polfarma Starogard Gdański pokonała Anwil Włocławek 102-95. Sporo tych przełożeń ze względów pandemicznych było i w tym tygodniu ważniejsze ewidentnie dla Stalówki był mecz taki hitowy na własnym parkiecie z naszą najlepszą obecnie drużyną Eneą Zastalem Zielona Góra i podopieczni Igora Milicicia wygrali ten mecz 90-80 i dzięki temu przystąpią do rywalizacji w fazie play-off z miejsca numer 2, co z pewnością jest sukcesem naszego wielkopolskiego jedynaka w elicie męskiej koszykówki.
Teraz o drugiej lidze koszykarzy w grupie A. Zespół z Wielkopolski występujący to ekipa Sklepu Polskiego MKK Gniezno.
Zaglądamy czasami w audycjach w sportowym rytmie do różnych ośrodków, także do różnych ekip, również w grach zespołowych. Jeśli chodzi o grupę A drugiej ligi męskiej koszykówki, tam mamy wielkopolskiego jedynaka, Sklep Polski MKK Gniezno, prezes Tomasz Konowalski. Panie prezesie, drużyna, która wciąż bije się o play-off w tym sezonie. Jaką jesteście drużyną? Już ustabilizowaną, czy chcącą się w przyszłości niedalekiej bić o coś więcej może?
Można powiedzieć, że już taką dosyć ustabilizowaną, bo to szósty sezon w rozgrywkach drugiej ligi, więc nie można mówić, że jest to jakaś świeża krew. Ten sezon liczyliśmy zdecydowanie na coś więcej. No niestety, tak jak wiele klubów, wiele zespołów, tak i my musieliśmy się borykać na początku tego roku z kwarantannami, z chorobami. Miało to jakiś znaczący wpływ na to, jak się trenowało i te wyniki w pierwszej rundzie nie były zadowalające. Ta druga runda już troszkę lepsza. Cały czas gdzieś tam blisko tego 8-7 miejsca, ale jeszcze te dwa bardzo ważne dla nas spotkania z Sopotem i z Bydgoszczą, to koniecznie trzeba wygrać, żeby być w play.
Panie prezesie, jak odnaleźć się w takim mieście, które ma i Żużel, i pierwszoligową kobiecą piłkę ręczną, no i trzecioligowego wciąż piłkarskiego Mieszka Gniezno? Jest tutaj absolutnie miejsce na tradycje koszykarskie?
Tradycje koszykarskie bardzo bogate. Przecież musimy przede wszystkim pamiętać, że ta hala, na której grają i szczypiornistki, i na której gramy my futsaliście, to hala imienia Mieczysława Łopatki, czterokrotnego olimpijczyka. Przede wszystkim koszykarza, wielką legendę polskiej reprezentacji Śląska Wrocław. Wielkie tradycje Steli Gniezno. Przez wiele, wiele lat grająca, czy to na poziomie trzeciej ligi, drugiej, gdzieś w latach 80. niestety tak troszeczkę zapomniana ta dyscyplina. W 2004 roku odbudowana przeze mnie, przez Krzysia Wilkosza, który obecnie pracuje w Ślęzie Wrocław w Ekstraklasie. No robimy wszystko, żeby zachęcać młodzież i tutaj jest sporo, szczególnie w tym sezonie uważam, sukcesów. Cztery kategorie wiekowe, aż w trzech awansowaliśmy do rozgrywek strefowych z szansami na to, żeby się znaleźć gdzieś tam w ćwierćfinałach i pokazać w Polsce. Wychowankowie na parkietach Ekstraklasy, więc myślę, że jest miejsce dla koszykówki. Gniezno ma 70 tysięcy, więc myślę, że tutaj parę dyscyplin sportowych jeszcze spokojnie mogłoby sobie na tym szczeblu centralnym, tak jak my czy szczypiornistki, powalczyć.
Jak budujecie tę drużynę? Rozglądacie się, nie wiem, po całym regionie, nawet szerzej, po całym kraju, czy jednak staracie się zachować ten taki trochę rodzinny klimat i żeby jak najwięcej zawodników gnieźnieńskich tu występowało?
Zdecydowanie podstawą dla nas jest szkolenie, które organizujemy w klasach sportowych w szkole podstawowej numer 2. Nabory dla takich grup dziecięcych, tych młodszych, robimy już mniej więcej na poziomie pierwszej i drugiej klasy. Cieszą one się jak to u dzieci, bo to jest takie trenowanie trochę przez zabawę, więc cieszą się dużą popularnością. Gdzieś po tych 2-3 latach takiej zabawy ci, którzy chcą, startują w testach do klas sportowych. Tam trener Piotr Golasiński, były zawodnik tutaj drugoligowego klubu, oraz trener Staszkiewicz, który też na poziomie trzeciej ligi bił się tutaj o awanse parę lat temu. Oni szkolą tam tą zdolną, mogę powiedzieć śmiało, młodzież, wśród nich wielu kadrowiczów tutaj w Wielkopolsce. A tak jak wspomniałem, w tym roku między innymi zespół też trenera Golasińskiego W15, awans do stref, z dużymi szansami na coś więcej.
To jeszcze zapytam, wracając do tej ekipy ligowej sklepu polskiego MKK Gniezno, no bo wiadomo, chociażby patrząc z tej poznańskiej perspektywy, już nie ma pierwszoligowej koszykówki, jest ta stalówka po Ostrowie Wielkopolskim, jeśli chodzi o Energa Basket Ligę. Potem mamy tę przerwę. Apetyt u was rośnie w miarę tego jedzenia, czy raczej spokojnie, malutką łyżeczką?
Na razie my sobie tutaj musimy spokojnie to wszystko, uważam, budować. Celem przyszłościowym jest faktycznie kiedyś pomyśleć o coś więcej, no bo trudno powiedzieć, żeby sportowcy tak sobie tylko wybiegali na parkiet.
Hala piękna.
Hala piękna. Kibice też swego czasu tutaj się dopisywali. Myślę, że jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. Na pewno organizacja i finanse to jest taka podstawowa rzecz. Sponsor tytularny, który patronuje nie tylko grupie seniorów, ale też dzieciom Sklep Polski. Jest to silna tutaj firma na rynku lokalnym, ale przydałoby się jeszcze, myślę, że też większa pomoc troszeczkę może i władz samorządowych, starostwa powiatowego, ale też znalezienie jeszcze jednej, przynajmniej tak prężnej firmy jak Sklep Polski, która by mogła to pociągnąć, bo przecież dobrze wiemy, że na pierwszą ligę ten budżet musi być w granicach 800 do miliona. Nie poradził sobie z tym Poznań i pewnie Gnieźnie też by było ciężko. No liczymy na to, że chociaż stolica Wielkopolski szybko się odbuduje i gdzieś na ten poziom pierwszoligowy uda się z powrotem skoczyć.
A celem dla zespołu z Gniezna, jak słyszeliśmy, udział w fazie play-off. Ten pierwszy krok został wykonany, bo podczas tego weekendu zespół Sklepu Polskiego MKK pokonał rezerwy Trefla Sopot 78-69. W pozostałych zakończonych już spotkaniach 25. kolejki Enea Astoria Bydgoszcz przegrała z Notecią Inowrosław aż 66-121. Miasto zakochane Chełmno pokonało AZS-u MK Toruń 87-81, a Gdańska Politechnika przegrała z SMS-em PZ Kosz Władysławowo 64-69.
Dużo więcej drużyn występuje w drugiej lidze męskiej koszykówki, jeśli chodzi o nasze ekipy z Wielkopolski w grupie B. Między innymi w ten weekend doszło do derbowego spotkania w Tarnowie Podgórnym. Tarnowia Basket zagrała z Eneą Basket Junior Poznań, a na ten mecz wybrał się Grzegorz Hałasik.
Bardzo emocjonujący mecz derbowy w drugiej lidze koszykarzy. Tarnowia Tarnowo-Podgórne wygrała z Enea Basketem Poznań 76-74. Bartosz Sikorski, szkoleniowiec poznańskiej drużyny. Gospodarze prowadzili tylko 2-0, a później objęli prowadzenie w połowie ostatniej kwarty. Ale tak to czasami jest, że jak się długo prowadzi i prowadzenie straci, to się niestety mecz przegra.
Gratuluję przede wszystkim Tarnowi zwycięstwa, że walczyła do końca. W meczu już był wynik chyba 12 albo 13 punktów dla nas, a oni się nie poddali. Nam zabrakło konsekwencji w defensywie. Dopóki trzymaliśmy się założeń defensywnych, które sobie ustaliliśmy na treningu i przed meczem. Tarnowa miała duże problemy ofensywne. Przestaliśmy trzymać się założeń, nie wracaliśmy do obrony, nie broniliśmy pick and rolli tak, jak powinniśmy to bronić i tak dalej. No to wynik się zrobił, jaki zrobił, i po prostu Tarnowa to wygrała doświadczenie. Mieliśmy jeszcze jeden rzut otwarty na otwarty. No ciężko mówić, że otwarty, ale mieliśmy szansę na to, żeby doprowadzić do wygrywki lub wygrać mecz. Natomiast podjęliśmy dziwną decyzję zaatakowania kosza z obrońcą i po prostu Tarnowa dzisiaj wygrała, okazała się lepsza. Także gratuluję. My musimy czekać na kolejne zwycięstwo, przynajmniej do środy.
Doświadczenia i centymetrów pod koszem Michała Marka, który ze względu na przewinienia techniczne musiał pauzować, w tym meczu brakowało.
To się zgadza, na pewno zabrakło Michała w tym meczu, no ale jakby wiedzieliśmy już o tym, że od 2-3 dni, że go nie będzie, no i tak układaliśmy ten system grania, żeby sobie bez niego poradzić. Jak pokazało 38 minut meczu, to sobie radziliśmy bez niego, a potem w końcówce chyba zabrakło już jego doświadczenia, centymetrów, ale na szczęście wraca do nas w środę, mamy kolejny mecz i mam nadzieję, że zakończy się w końcu naszym zwycięstwem.
Jesteście w tej uprzywilejowanej sytuacji, że do końca została jedna kolejka, a wy macie dwa mecze do rozegrania, bo trzeba nadrobić zaległości. Może nie musi musicie wygrać żadnego meczu, ale dobrze by było jednak to jedno spotkanie wygrać.
Znaczy chcielibyśmy przede wszystkim wygrać dla kibiców, dla sponsorów, dla siebie, bo potrzebujemy tego zwycięstwa. Jeśli chodzi o utrzymanie, faktycznie no tabela się tak układa, że może być tak, że nie wygramy meczu i się utrzymamy, ale może być tak, że nie wygramy i spadniemy z ligi. Prawda jest taka, że tylko my i Kościan bijemy się już tylko o to, bo Ostrów widzę wygrywa 20 do przerwy z Żarami i już jest jakby pewnie utrzymania, także czekamy do środy. Mam nadzieję, że na zwycięstwo, czego sobie i chłopakom i państwu również życzę.
Rafał Urbaniak, szkoleniowiec Tarnowi.
No, emocje do samego końca praktycznie. W pierwszej połowie przegrywaliśmy 12 punktami. Zespół przyjezdny no, walczy praktycznie o wszystko, o utrzymanie się w lidze, także no, wiedzieliśmy, że będzie trudne spotkanie. Nie układała nam się w pierwszej połowie zupełnie nasza gra. Próbowaliśmy zmieniać obronę, próbowaliśmy kryć swego trochę strefą, kryć na całym. Praktycznie wszystkie zmiany poczyniliśmy. Nie do końca to wszystko funkcjonowało. Dopiero agresywnym switchem w drugiej połowie udało nam się zniwelować tą przewagę, no i końcówka wyrównana na naszą korzyść.
Kluczowy moment to wyjście na prowadzenie w połowie czwartej kwarty.
Zawsze w koszykówce jest ten moment zmiany prowadzenia, szczególnie gdy jeden z zespołów prowadzi praktycznie przez cały mecz. Psychologiczny moment. Nam się akurat dzisiaj udało. Faktycznie, że uważam, 2 punkty to trochę mało, bo prowadziliśmy już chyba 6 czy 7 w końcówce, no ale bardzo cieszy zwycięstwo.
No i uciekacie przed 8 miejscem w tabeli, żeby w pierwszej rundzie play-offów z Rycerzami Rydzyna nie grać.
Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że będzie pierwszy play-off dla Tarnowi w tym roku. Nie mówię, że obojętnie, które miejsce zajmiemy, to będzie dobrze, bo jak najbardziej, tak jak pan mówi, no fajnie by było gdzieś tam 7 czy nawet może 6 miejsce, by się udało zająć i wtedy grać z niżej notowanym zespołem. Aczkolwiek, no tak jak mówię, my już powoli się przygotowujemy do play-offów. No zobaczymy, co to będzie.
Przypomnijmy, Tarnowia Basket Tarnowo-Podgórne pokonała Enea Basket Junior Poznań 76-74. W innych meczach 25. kolejki w grupie B drugiej Ligi Męskiej Koszykówki rezerwy Stali Ostrów Wielkopolski wygrały z Konożary 99-74. Maksimus Kąty Wrocławskie pokonał Ryben Gim Basket Wrocław 72-62. W derbowym meczu Rycerze Rydzyna zwyciężyli Obre Kościan 87-79. Sokół Międzychutę pokonał Sudety Jelenia Góra 88-67 i w dzisiejszym spotkaniu KS Kosze Pleszew przegrał na własnym parkiecie z akademikami Basket Nysa 90-92.
Tyle o koszykówce. Rzut oka jeszcze na piłkarskie boisko. Zakończyło się ostatnie dzisiejsze spotkanie 22. kolejki Ekstraklasy. Zagłębie Lubin przegrało ostatecznie z warszawską Legią 0-4. Przypomnijmy, 4 gole napastnika stołecznej drużyny Tomasa Beckharta. Legia umacnia się na prowadzeniu naszej Ekstraklasy. A my po piosence mówić będziemy o siatkówce.
Radio Poznań pod siatką.
I rozpoczynamy od Ekstraklasy siatkarek. Jeśli chodzi o fazę play-off, to mieliśmy tutaj jedną wielkopolską drużynę, Energa MKS Kalisz, która w ćwierćfinale rywalizowała z rzeszowskim Debelopresem. Niestety 2 porażki drużyny trenera Jacka Pasińskiego i koniec marzeń o awansie do półfinału. Debelopres wygrał przed tygodniem u siebie 3-1, a w piątkowym meczu na parkiecie kalickiej areny Energa uległa rzeszowiankom 0-3 w setach 19-10 i do 18. Pozostaje walka ekipie z Kalisza o lokaty 7-8. Niestety państwo pamiętają, pożegnała się z Ekstraklasą siatkarek drużyna Enei PTP Supiła.
Emocjonujące spotkanie mają za sobą wielkopolskie siatkarki występujące na parkietach pierwszej ligi, konkretnie Enea Energetyk Poznań. Zespół z Poznania wygrał na wyjeździe z PWSZ-em Tarnów 3-2. W tej decydującej odsłonie w tiebreaku poznanianki zwyciężyły 15-13. W pozostałych meczach 23. kolejki rundy zasadniczej Świt-Nowy Dwór Mazowiecki wygrał z Olimpią Jawor 3-1. Częstochowianka uległa SMS-owi PZPS Szczyrk 0-3. Karpaty Krosno pokonały Unię Opole 3-1. AZS Politechniki Śląskiej Gliwice wygrał z Solną Wieliczka 3-0. Mecz Stali Mielec z ekipą Sanpajdy Jarosław odbędzie się 31 marca, a podczas tej serii spotkań pauzuje Płomień Sosnowiec.
Druga Liga Żeńskiej Siatkówki, grupa pierwsza, już 16 marca rezerwy Energetyka Poznań pokonały Trusto Elbląg 3-1, a w innych meczach rozegranych w ten weekend Szamotulanin Szamotuły pokonał UKS ZSMS Poznań 3-1. Sokół Mogilno wygrał z UKZPS-em Kościan 3-0. SMS Police uległ Gdańskiej Gadani 0-3. Wieżyca Stężyca pokonała Akademiczki z UMK Toruń 3-0. A rezerwy Pałacu Bydgoszcz pokonały APS Rumia także 3-0.
W grupie trzeciej tylko 3 spotkania do tej pory rozegrane, m.in. to rezerw MKS-u Kalisz z libero Aleksandrów Łódzki, przegrane przez zespół z Wielkopolski 1-3. Ponadto MKS KS Dąbrowa Górnicza pokonał drugą drużynę Wolej Wrocław 3-1, a Chełmiec Wałbrzych uległ AZS-owi Nysa 0-3. Spotkanie Sobieskiego Ława z Sokołem Katowice zostało przełożone. Mecz jedynki Siewierz z Łaskowią odbędzie się 27 marca, a Wolej Świdnica pauzuje.
Już o męskiej siatkówce. Pierwsza Liga Tauron, pierwsza Liga, 28 kolejka spotkań i cały czas uporczywa walka o utrzymanie się na tym drugim szczeblu rozgrywek siatkarzy Crispolu Września. Właśnie w meczu z AZS-em AGH Kraków siatkarze Crispolu nie mogli już stracić punktu, jeśli nie chcieli zminimalizować szansy na pozostanie na tym szczeblu rozgrywek. Niestety wczorajsze mecze zaczęli Września nieźle od seta przegranego do 20, ale potem było już zdecydowanie lepiej z dramatycznym trzecim setem wygranym przez Crispol do 23, a wynik końcowy 3-1 dla Crispolu. Szczegóły w relacji naszego reportera Rafała Regulskiego.
Jak pana zobaczyłem, to już myślałem, że przegramy.
A dlaczego?
Bo ostatnio, jak pan przyjeżdżał, to wszystko przegrywaliśmy.
Ale potem nie byłem parę razy.
I też przegraliśmy.
Gratuluję zwycięstwa.
Dziękuję, no to ważne punkty. Nie wiem, jak tam inni będą grali jeszcze. Najważniejsze, że mamy 3 punkty, zostaliśmy w grze. 2 mecze do końca, więc cały czas walka o utrzymanie.
Marian Kardas, trener Crispolu. Kluczowy był chyba trzeci set dzisiaj.
To oczywiście kluczowy trzeci, początek czwartego seta, gdzie zrobiliśmy sobie przewagę. No i oni nas cały czas dochodzili. Już byli bardzo blisko, ale wyciągnęliśmy do końca i to najważniejsze.
Czy był pan spokojny o wynik tego meczu?
Nie, nie byłem spokojny. W tym sezonie cały sezon jest niespokojny, więc sytuacja jest bardzo dynamiczna jak pandemia.
Przyjmujący Crispolu Łukasz Kalinowski. Miło być najwartościowszym siatkarzem w takim meczu, który o wielu sprawach decydował dzisiaj wbrew pozorom.
Oczywiście, że bardzo miło, ale najważniejsze, że jest wygrane i to za 3 punkty, ponieważ potrzebowaliśmy tego bardzo, bardzo mocno. Fakt, że mogliśmy to zrobić i 2 tygodnie temu i tydzień temu niestety nie udało się, ale najważniejsze, że w tym momencie to się udało i jeszcze mamy wiele do ugrania, także bądźmy dobrych myśli.
Można powiedzieć, że przed tym meczem byliście podłączeni do respiratora. Jeszcze troszeczkę musicie być, ale pomału chyba ten tlen już dochodzi.
Trochę tak, jak najbardziej byliśmy podłączeni do respiratora, lecz no, po takim meczu myślę, że drużyna się podniesie i naprawdę zrobimy wszystko, żeby ugrać te punkty w przyszłych spotkaniach.
Ten trzeci set zaważył chyba o tym, że coś się przełamało i potem już poszło gładko.
Tak, najważniejsze moim zdaniem zawsze robić sobie tą przewagę na początku, ponieważ wtedy jest dużo łatwiej się gra. Bardzo rzadko nam się to udawało, ale całe szczęście, że w tak ważnym meczu, jeszcze dzisiaj właśnie trzecie, udało się to zrobić i dowiedzieliśmy zwycięstwo do końca.
Czyli jeszcze żyjecie?
Po cały czas. No, dzisiejsza wygrana dała nam 3 punkty.
Robert Wardak, prezes Crispolu Września.
Trzeba walczyć dalej. Trzeba tak w tych 2 meczach kolejnych zagrać jak cały ten dzisiejszy mecz, może nie początek, bo początek był trochę w wykonaniu naszym słabszy, ale potem już chłopacy weszli, rozkręcili się i myślę, że tutaj należało im się to zwycięstwo, dobre zmiany na pozycji rozgrywającego i na ataku. Zaczynał Marcin Igleski, skończył Linda i Jacznik na rozegraniu za Krawieckiego, także myślę, że tutaj była trafna decyzja trenera w trakcie już pierwszego tego seta przegranego, ale niestety Kraków nam za dużo odjechał tych punktów.
Jeszcze nie możecie być całkiem spokojni, ale powiało optymizmem dzisiaj.
Tak, no bo takie zwycięstwa budują, nie? Wiadomo, że trzeba było zdobyć te 3 punkty, bo to nas pozostawało w grze, bo każdy inny wynik to już by było coraz gorzej, a ten wynik daje nam szansę na pozostanie w tym sezonie w pierwszej lidze i na grę w kolejnym.
Swoje musicie wygrać, ale jeszcze musicie patrzeć na też inne wyniki.
No tak, zgadza się. No myślę, że cały czas ten sezon jest tak, że przeciwnicy grają również pod nas i myślę, że to będzie tak do końca.
Uśmiechami zakończone to spotkanie w pierwszej lidze męskiej siatkówki we Wrześni. Crispol pokonał AGH Kraków 3-1 i podopieczni Mariana Kardasa, jak słyszeliśmy, nadal w walce o utrzymanie się na tym szczeblu rozgrywek. W innych meczach tej serii Mickiewicz Kluczborkę przegrał z Gwardią Wrocław 1-3. Lechia Tomaszów Mazowiecki pokonała rywala Wrześnian w walce o utrzymanie, czyli Olimpię Sulęcin 3-0. To ważny wynik dla Crispolu. BBTS Bielsko-Biała pokonał Zaksę Strzelce Opolskie 3-0. MCKiS Jaworz No przegrał z Norwidem Częstochowa 1-3. Politechnika Lubelska pokonała Basy Białystok 3-0, a bydgoska Wisła wygrała z Awią Świdnik 3-0.
Na parkietach drugiej ligi siatkarzy już faza play-off i m.in. w półfinałach do 3 zwycięstw walczył zespół Wilków Wilczyn. I to walczył skutecznie. Przed tygodniem 2 wygrane potyczki ze Stoczniowcem Gdańsk na własnym parkiecie, a podczas tego weekendu także wyjazdowe zwycięstwo, choć po cięższym zdecydowanie boju niż przed tygodniem. Stoczniowiec przegrał z Wilkami Wilczyn 2-3. Wilki wygrały całą rywalizację 3-0 i obok Orła Międzyrzecz, który okazał się w drugiej parze lepszy trzykrotnie od Konspolu Słupca, teraz wystąpią w turnieju półfinałowym, którego stawką będzie awans do grona pierwszej ligi.
2,5 minuty muzycznego oddechu. Zakończyliśmy blok informacji ligowych, ale o ligach piłkarskich mówić będziemy właśnie za te 2,5 minuty, bo wtedy mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Ten dźwięk, ten dżingiel oznacza, że teraz mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Rozpoczynamy od drugiej ligi piłkarskiej. Pracowite mieli ten tydzień zawodnicy tej klasy rozgrywkowej, między innymi środowa kolejka, ale my o tej weekendowej 23, w której pauzowały rezerwy Lecha Poznań, które w środę uległy we Wronkach KKS-owi Katowice 1-2. Jak zagrał inny wielkopolski zespół w drugiej lidze, KKS Kalisz, remis 1-1 z drugą drużyną Śląska Wrocław. Gola dla Kalisza strzelił Robert Tunkiewicz. W innych meczach tej serii Sokół Ostróda przegrał z Olimpią Grudziądz 0-2, Stal Rzeszów pokonała Znicza Pruszków 1-0, Chojniczanka zremisowała z Olimpią Elbląg 0-0, Bytowia pokonała Błękitnych Stargard 3-1, Wigry Suwałki pokonały Garbarnię Kraków 2-0, mecz Motoru Lublin ze Skrą Częstochowa został odwołany z powodu pandemii, a trwa jeszcze spotkanie GKS-u Katowice z Górnikiem Polkowice.
Teraz trzecia liga piłka, ale zanim o wynikach, to trochę o nastrojach, a te ostatnio nie najlepsze w Gnieźnie.
Piłkarskie Gniezno tej wiosny 2021 chyba trochę smutne, bo ostatnie miejsce w tabeli piłkarskiej trzeciej ligi, zdarzają się dość wysokie porażki. No i trudna też chyba rola, aby ogarnąć całą tę sytuację trenera Mieszka Przemysława Urbaniaka.
Zgadza się, jest trudno, z tym, że mówię, no ja jestem człowiekiem ambitnym i też walczę zawsze do końca. No nie będę ukrywał, że mieliśmy swoje problemy i mamy je nadal. Sytuacja pandemii, sytuacja z kontuzjami. 8 młodzieżowców w składzie pierwszym, 5 jeszcze nie tak dawno biegało po boiskach w najniższej klasie rozgrywkowej. Także wiemy, w jakim miejscu jesteśmy. Wiemy, że będzie ciężko. No ale dla tych młodych chłopaków to jest taki egzamin, jakby to powiedzieć, no, z dorosłości. Musimy to budować spokojnie. No, nie przyspieszymy procesu rozwijania się tych młodych chłopaków. Mam świadomość i zarząd ma świadomość, że będzie ciężko, no, ale się nie poddajemy, walczymy.
Nie warto się poddawać, trzeba zyskiwać doświadczenie, jak pan mówi, no ale też no, trudno mieć jednak złudzenie. Raczej skończy się degradacją do niższej ligi, czyli już nawet tak patrząc i też patrząc pod kątem pana, pod kątem szkoleniowym, to powinna już być też budowa na to, żeby nawet jeśli zdarzy się to piłkarskie nieszczęście w postaci spadku, szybko powrócić?
Tak, ale jak powiedziałem, ten proces na pewno będzie trudny, bo musimy, mówię, ogarnąć tych chłopaków, w szczególności no, jak pan sam widzi, to są jeszcze młodzi chłopcy, bo tutaj nie ma co ukrywać i to będzie budowa na 2-3 sezony. Także przy spadku będziemy walczyć do końca. Liczymy się z tym, że będzie też bardzo ciężko w czwartej lidze. Chcemy dokonać jeszcze jakichś wzmocnień na pewno na czwartą ligę i myślę, że te 2-3 sezony musimy spokojnie pomyśleć o tym, żeby wrócić do grona trzecioligowców, ale zdaję sobie sprawę, że będzie bardzo ciężko, ale będziemy ku temu robili starania i na pewno się nie poddamy.
No właśnie, wiem, że także przebudowa pod kątem organizacyjnym, nawet spłacanie pewnych długów, czego nie ukrywa także prezes pan Marek Lisiecki. A jak to wygląda w perspektywie takiej szerszej, jeśli chodzi na przykład o szkolenie młodzieży, bo wiem, że no, pan jest zaangażowany w działalność całego klubu.
Jak najbardziej. Trudny okres dla klubu, tak jak powiedział tutaj pan redaktor, przebudowa pewnych rzeczy, diametralnie zmieniona drużyna, sama młodzież, jak pan widzi. Mamy w akademii ponad 300 chłopców i kilka dziewczynek również. Mega dużo pracy, staramy się wywiązywać ze swoich obowiązków jak najlepiej potrafimy. No mówię, to na wszystko musi być czas i spokój, no i też wiemy dobrze, że i pieniądz, tak? Tych pieniążków troszeczkę teraz brakuje, ale mówię, no nie poddajemy się, bo łatwiej może spuścić głowę i przyjmujemy też tą falę krytyki gdzieś tam, no ale ja apeluję do wszystkich, żeby no jednak spojrzeli troszeczkę inaczej na tą naszą sytuację. Proszę o wsparcie i na pewno moi zawodnicy ode mnie będą mieli zawsze wsparcie, bo mówię, pełen szacunek. Nie jeden dorosły dałoby sobie już może i spokój, kiedy się otrzymuje co tydzień porażkę, a oni mają tą pasję, walczą. Na razie ze skutkiem widzimy jakim, ale walczą i z tego się mega cieszę, że mam zawsze komplet prawie zawodników na treningach. No teraz mówię, mamy kilka tych kontuzji i chorób. Będziemy walczyli do ostatniego meczu.
To jeszcze krótkie pytanie na koniec. Przemysław Urbaniak związany z Gniezdem, ale pamiętany także przez kibiców poznańskiego Lecha jako gracz tego klubu z Bułgarskiej o ksywce futbolowej Śruba. No więc trenerem Przemysław Urbaniak jest takim, że lubi przykręcić śrubę?
Znaczy na pewno jestem trenerem wymagającym. Lubię u zawodników zaangażowanie. Ta młodzież, którą tutaj mam pod swoją ręką, naprawdę ma tą pasję, tak jak przed chwilą powiedziałem. I lubię też dyscyplinę. Jestem wymagający. Nikt nie lubi, czy jako trener, czy jako zawodnik, nikt nie lubi przegrywać, ale mówię, wiemy, w jakim miejscu jesteśmy, budujemy ze spokojem to wszystko. Chciałbym bardzo unieść w gestii zwycięstwa ręce do góry, ale widocznie no, muszę jeszcze troszeczkę poczekać. Wiem o tym. Mówię, nie robimy żadnej tragedii. Każdy mecz dla nas jest doświadczeniem. Moim jak najbardziej, ale też wszystkim tych chłopaków młodych. No i mówię, na pewno się nie poddamy. Chciałbym sprawić niejedną jeszcze niespodziankę. Będziemy o to walczyć do ostatniego meczu.
Na razie jednak te doświadczenia dosyć bolesne. Tym razem niespodzianki nie było. Mieszko Gniezno przegrał na wyjeździe z Gryfem Wejherowo aż 0-5. Dwukrotnie dochodziło w 20. kolejce spotkań trzeciej ligi piłkarskiej do derbów Wielkopolski. Unia Swarzędz przegrała na własnym boisku z Górnikiem Konin 0-2, a Nielba Wągrowiec uległa Sokołowi Kleczew 2-3. Ponadto Jarota Jarocin przegrał na wyjeździe ze Świtem Skolwin 0-2 i Polonia Środa Wielkopolska zremisowała z Pomorzaninem Toruń 1-1. Na pewno w kontekście walizacji o awans kolejna strata punktów zespołu Polonii, a cieszą się Wstężycy, lider tabeli, zdecydowany dodajmy, Radunia wygrał na wyjeździe z GKS-em Przodkowo 2-0. W pozostałych meczach tej serii Bałtyk Koszalin uległ Chemikowi Police 2-3, Gwardia Koszalin przegrała z Alaną Toruń 0-3, KP Starogard Gdański pokonał rezerwy szczecińskiej Pogoni 1-0, Kotwica Kołobrzeg wygrała z Unią Janikowo 4-2, a Flota Świnoujście zremisowała z Bałtykiem Gdynia 0-0. Zanim przeniesiemy się na boiska czwartej ligi, teraz krótka wizyta w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej.
Najwyższa klasa rozgrywkowa prowadzona przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2020-2021 to Proeko czwarta liga i tutaj niektórzy kibice zadają sobie pytania, kto z kim gra, bo troszkę uległ zmianie format tych rozgrywek, szczególnie jeśli chodzi o tę wiosenną część. O wyjaśnienie prosimy rzecznika Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Bartosza Aleksandrowicza. O co chodzi?
No o co chodzi? O co może chodzić w obecnym czasie, czyli efekty pandemii, efekty poprzedniego sezonu, który nie został dograny do końca, co spowodowało, że podjęto została decyzja, iż nie ma spadków z lig, są za to awanse. Powiększyła się więc stawka w Proeko czwartej lidze. Liczono na 22 zespoły w tym sezonie, no i po pierwszej rundzie nastąpił podział na dwie grupy. Grupy nierówne, grupa pierwsza, zespoły od miejsc 1 do 8, to jest grupa mistrzowska, to są zespoły, które z jednej strony walczą o awans do trzeciej ligi, z drugiej strony mają już zagwarantowane utrzymanie, to jest istotne. No i grupa spadkowa, miejsca 9-22, tutaj walka na pewno będzie bardzo zacięta, bo musimy pamiętać, że przez te dodatkowe awanse, przez brak spadków w poprzednim sezonie, dodatkowo jeszcze spadki kaskadowe z wyższych lig, liczba zespołów zdegradowanych może być bardzo duża.
To spójrzmy, jak będą wyglądać te rozgrywki, nazwijmy to grupie mistrzowskiej czwartej ligi. Każdy z każdym?
Każdy z każdym. Tutaj formuła jest prosta, 8 zespołów, format każdy z każdym, mecz i rewanż. Mamy 14 kolejek zatem. Każdy gra zarówno u siebie, jak i na wyjeździe z danym zespołem. No i zespół, który okaże się najlepszy po zsumowaniu wyników z jesieni, bo te punktacje z jesieni zachowujemy razem z rundą wiosenną, awansuje do trzeciej ligi.
A zerkamy do grupy, no nazwijmy ją brzydko, spadkowej.
No i tu mamy nieco więcej komplikacji, bo mamy 14 zespołów, kolejek 13, gramy każdy z każdym, ale jest rozgrywany tylko jeden mecz i on jest rozgrywany na boisku zespołu, który był gościem w danej parze w rundzie jesiennej. Czyli jeżeli ktoś z kimś grał u siebie w rundzie jesiennej, to teraz zagra z nim na wyjeździe i odwrotnie. No i podobnie 13 kolejek, one ustalą nam klasyfikację łącznie z wynikami rundy jesiennej, także jak widzimy będziemy mieli łącznie 34-35 spotkań, także taka dawka przyzwoita, ale dawka do strawienia przez czwartoligowców.
Awanse, spadki, jaki to ma wpływ na dalsze rozgrywki, te na przykład w piątej lidze i w niższych ligach?
No my musimy patrzeć tak naprawdę od drugiej ligi do klasy A, bo spadki z klasy A są warunkowane przez spadki właśnie począwszy od drugiej ligi. W drugiej lidze musimy patrzeć na zespoły nie tylko z Wielkopolski, czyli KKS Kalisz, który bardzo dobrze sobie radzi, rezerwy Lecha Poznań, które też dobrze wiosną się prezentują. Musimy patrzeć na wszystkie zespoły z makroregionu, czyli takiej grupy obejmującej Wielkopolskę, ale obejmującej też województwo zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie. Łącznie tych drużyn mamy 6, no i akurat sytuacja jest taka, że 4 z nich są w bezpośrednim zagrożeniu albo w strefie spadkowej, jak w tej chwili Olimpia Grudziądz, albo tuż nad nią, jak rezerwy Lecha, jak Bytowie, jak Błękitni Stargard. Każdy zespół spadający z drugiej ligi powiększa liczbę spadających z trzeciej ligi, no i tu już patrzymy na zespoły, które są typowo naszymi wielkopolskimi drużynami. Każdy zespół spadający z trzeciej ligi będzie nam powiększał liczbę spadków z czwartej ligi, z piątej ligi, z klasy okręgowej i z klasy A. No klasa B to już jest ten najniższy nasz poziom w rozgrywkach ligowych, regularnych, więc tam spadków nie ma, no ale już klasa A, czyli ten drugi najniższy poziom, jest uzależniony nawet od drugiej ligi.
To jeszcze się upewnię, jeżeli chodzi o tę formę, do podział na grupę mistrzowską i spadkową, dotyczy tylko czwartej ligi, jeśli chodzi o piątoligowców, rozgrywają normalnie swój sezon do końca?
Tak, podział na grupy jest tylko w czwartej lidze, piąta liga, klasa okręgowa, klasa A, klasa B grają normalnym, tradycyjnym systemem mecz rewanż. Jest jedna grupa w klasie B, gdzie rozgrywamy sezon formatem czterorundowym, bo jest tam mniej drużyn, także tam mecz i rewanż jest w obrębie jednej rundy, a tak mamy podział na grupy terytorialne, no i odpowiednio go dopasowaliśmy. Troszkę są te ligi powiększone, więc też liga piąta to jest zamiast tradycyjnych 16 zespołów drużyn 18, liga klasa okręgowa zamiast 16 zespołów 17, także tam te ligi są trochę większe i troszkę więcej jest grania w tym sezonie, ale tam już też wszystko wróci do normy w przyszłym roku.
To jeszcze zakończę tę naszą krótką rozmowę takim twoim konikiem, wiadomo, medialnym, jeśli chodzi o ProEko czwartą ligę piłkarską. Ona jest do śledzenia także, nazwijmy to obrazkowo, na stronie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Tak, dzięki projektowi nagrywania spotkań, dzięki znakomitej pracy klubów, co trzeba podkreślić, bo nie mamy z tym żadnych problemów, jeżeli chodzi o uczestników rozgrywek. Mecze są przez kluby nagrywane, a następnie Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przygotowuje magazyn z bramkami z całej kolejki. Wiosną, jako że mamy podział na dwie grupy, grupę spadkową i grupę mistrzowską, no to też ten nasz magazyn dzielimy na dwie części. Osobno jedna grupa, osobno druga, ale dzięki temu możemy też pewne wydarzenia pokazać szybciej. No i kibice mogą być na bieżąco, mimo tego, że niestety, co ubolewamy, cały czas nie mogą być na trybunach, ale mogą zobaczyć, co się na tych boiskach działo.
Czwarta Liga Piłkarska, przypomnijmy, to ostatnia klasa rozgrywkowa, która, biorąc pod uwagę ostatnie decyzje związane z pandemią koronawirusa, może toczyć swoją rywalizację. W ten weekend 24. kolejka. Wiktoria Września wygrała z Iskrą Skrzydłowo 3-1. Centra Ostrów Wielkopolski rozgromiła Odolanowie 5-1. LKS Gołuchów pokonał rezerwy KKS-u Kalisz 1-0. Lubuszanin Szcianka zwyciężył GKS Dopiewo 2-0. Wiktoria Ostrzeszów uległa Polonie Leszno 1-2. Ostrowia zremisowała z Kotwicą Kórniki 1-1. Polonia Kępno uległa TPS-owi Winogrady Poznań 0-2. Krobianka Krobia pokonała Olimpię Koło 2-1, a Obra Kościan zremisowała z Tarnowią Tarnowo Podgórne 1-1. Mecz Warty Międzychód z Pogonią Nowe Skalmierzyce został odwołany, a dobiega końca starcie rezerw Warty Poznań z Wilkami Wilczyny.
Kobieca piłka nożna, Ekstraliga, 14. kolejka spotkań i przegra niespodzianka. Olimpia Szczecin wygrywa z Medykiem Konin 4-1. W innych spotkaniach Górnik Łęczna przegrał z Czarnymi Sosnowiec 0-2, Rolnik Biedrzuchowice uległ Akademii Piłkarskiej Lechii Gdańsk 0-5, KKP Bydgoszcza pokonał Row Rybnik 1-0, GieKS Katowice zremisował z UKS-em SMS-em Łódź 1-1, a Śląsk Wrocław zremisował z UJ-em Kraków 2-2.
I jeszcze Ekstraklasa futsalu. Dzisiaj grają obie wielkopolskie drużyny. Futsal Leszno zakończył już swój mecz z zespołem Futsal Team Brzeg, zwyciężając 4-3. O godzinie 20 Red Dragons Pniewy zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice, a w meczach pozostałych 25 serii Klirek z Chorzów uległ Słonecznemu Stokowi Białystok 2-4, GSF Gliwice przegrał z FC Toruń 2-5, AZS Katowice zremisował z Orłem Futsal Jelcz Laskowice 1-1, a AZS UW Wilanów przegrał z LSSS-em Lemborg 3-6. I jeszcze rezultat Gatta z Duńska Wola kontra Red Devils Chojnice. Ten mecz wygrany przez gości Walkowerem 5-0.
To był mini magazyn piłkarski Wielkopolskiego na antenie Radia Poznań i tak właściwie alfabetycznie dobrnęliśmy powolutku do końca naszej audycji. No to będzie literka zer, bo zapaśnicze emocje wczoraj i dzisiaj na matach Klubu Sportowego Sobieski Poznań na Piątkowie. Oglądał te zawody, były to Młodzieżowe Mistrzostwa Polskie i Mistrzostwa Kraju Juniorów, Dawid Cytrowski.
W ten weekend na poznańskim Piątkowie duża zapaśnicza impreza, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i organizator, prezes klubu KS Sobieski Poznań, pan Antoni Obrycki.
Podzieliliśmy na dwie grupy, grupa juniorów i młodzieżowców. W grupie juniorów startowało 133 zawodników, a w grupie młodzieżowców 57. Duże wyzwania organizacyjne, bo musimy postępować zgodnie z przepisami reżimu sanitarnego. Udało nam się to wszystko tak rozdzielić, żebyśmy jak najmniejsze skupisko mieli na sali. Dzisiaj odbywają się walki finałowe. Wczoraj myślę, że bardzo możemy dobrze wspominać wczorajszy dzień, także wszystko się udało i oby dzisiaj też się tak zawody zakończyły.
No właśnie, pan wspominał o tej sobotniej rywalizacji. Trudno w tym momencie nie wspomnieć o wynikach poszczególnych zawodników, bo tam w Wielkopolanie całkiem nieźle sobie radzili. Kilka złotych medali dla klubu KS Sobieski, między innymi także dla Ceramika Krotoszyn. No, Wielkopolska jak na razie rozdaje tutaj karty.
No, bardzo to cieszy, szczególnie szkoleniowców, jak i działaczy, którzy w tych klubach pracują. Mamy trzech młodzieżowych mistrzów Polski. Tak jak pan wspomniał, są to dwaj zawodnicy Sobieskiego Poznań, jak i zawodnik z Ceramika Krotoszyn Brylewski, od nas Gerard Kurniczak i Bartosz Reiter. No, jesteśmy dumni z takich postawy naszych zawodników oraz to, w jakim klasie zdobyli te medale. Bo medal można zdobyć po słabych walkach, a tu naprawdę wielka charyzma, wielkie zaangażowanie, no i duża przewaga nad walkach finałowych. To jest praca kilku lat, to nie jest jakby dorobek ostatnich miesięcy czy ostatnich tygodni, a to jest praca w tej grupie akurat 23-latków. To jest bezpośrednie zaplecze kadry narodowej, seniorskiej. Także cieszymy się, no, mamy naprawdę bardzo wartościowych zawodników i czekamy na dalszy i liczymy na dalszy ich rozwój.
Gerard Kurnicza, kategoria 97 kilo, klub KS Sowiecki Poznań.
I młodzieżowy mistrz Polski, to złoto zdobyte tutaj w Poznaniu smakuje szczególnie?
U siebie zawsze czuję się pewniej, bo to mój teren i jak bestia chcesz go bronić. Oczywiście ciężkie walki były, ale no, cieszę się, że u siebie w domu zdobyłem tytuł mistrza Polski, więc tu smakuje nawet jeszcze bardziej, można powiedzieć.
Jak podsumujesz całą tą imprezę, cały ten turniej, poziom tegorocznych mistrzostw?
Oczywiście mimo pandemii nasz klub stanął na wysokości zadania. Postarał się zorganizować wszystko i dopiąć na ostatni guzik, żeby było wszystko zachowane tak, jak powinno być. Żebyśmy mogli dobrze zaprezentować się i móc rywalizować w tym czasie, jaki jest, który nas niestety dosięgnął. Zawsze jest ciężko, jest z kim powalczyć, jest z kim, że tak powiem, wymienić niezłą walkę, więc w porównaniu do zeszłego roku, jak zawsze, poziom utrzymany. Jest co robić na tych zawodach, naprawdę.
Jeszcze muszę zapytać o to, jak pandemia wpłynęła na kalendarz imprez tegorocznych, tegosezonowych. Czy dla was te Mistrzostwa Polski, szczególnie dla tej kategorii wiekowej, to była impreza docelowa, czy jeszcze jednak liczycie na to, że jakieś międzynarodowe turnieje się odbędą? Jak to wygląda?
Dla nas to jest początek roku, można powiedzieć. Dla młodzieżowców tym bardziej mamy Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy jeszcze w swoim kalendarzu. Oczywiście Mistrzostwa Polski Seniorów w późniejszych czasach, więc nasz rok dopiero, że tak powiem, nabiera rozpędu i zaczynamy zabawę dopiero.
Duże zapaśnicze emocje na poznańskim Piątkowie. Do zapasów będziemy powracać się także w następnym wydaniu audycji w Sportowym Rytmie. No niestety nie będą to chyba zbyt optymistyczne wieści, bo całkiem niedawno zakończony turniej kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, Budapeszcie. Bez awansu biało-czerwonych spotkamy się za tydzień z prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego, panem Andrzejem Supronem. Ale póki co w kalendarzu mamy niedzielę, 21 dzień marca i czas podsumować to, co w tej niedzieli się działo. Skoro rozpoczynaliśmy od poznańskiej warty od Ekstraklasy. To krótka informacja. Ostatnie sekundy dosłownie meczu czwartoligowego. Rezerw Warty Poznań z Wilkami Wilczyn. Chyba podopieczni Bartosza Majchrzaka pozazdrościli podopiecznym Piotra Tworka, bo z Wilkami Wilczyn w tym czwartoligowym meczu, podobnie jak Zieloni z Podbeskidziem, druga drużyna drużyny ekipy z Drogi Dębińskiej prowadzi 2-0.
Przypomnijmy, takim wynikiem zakończyło się też dzisiejsze spotkanie 22. kolejki Ekstraklasy w Grodzisku Wielkopolskim. Zieloni pokonali Górali i zwiększyli swoje szanse na utrzymanie w Ekstraklasie. Bramki strzelali Makana Baku i Jakub Kuzdra. W dwóch innych dzisiejszych spotkaniach tej serii Wisła Kraków wygrała ze Stalą Mielec 3-1, a Zagłębie Lubin uległo warszawskiej Legii 0-4. Teraz w Ekstraklasie przerwa związana z występami reprezentacji. Maryna Gąsienica Daniel wywalczyła 10. miejsce w Slalomie Gigancie, ostatnich w tym sezonie kobiecych zawodach Alpejskiego Pucharu Świata, które odbyły się w szwajcarskim Lenzerheide. Wygrała Nowozelandka Alice Robinson, już wcześniej zwycięstwo w całym cyklu zapewniła sobie Słowaczka Petra Vlhová. Wśród mężczyzn najlepszy w całym sezonie okazał się Francuz Alexis Pinturo. Dzisiejszy slalom wygrał Austriak Manuel Fuller. W Ekstraklasie rugbystów porażka Sparty Jarocin. Wielkopolski Beniaminek Rozgrywek przegrał dzisiaj na własnym boisku z Master Farm Rugby Łódź 7-41.
Na zegarze za 2,5 minuty godzina 20. Czas podziękować Państwu za wspólnie spędzone czasy w tym wydaniu audycji. W sportowym rytmie audycję zrealizował Rafał Polacki, a przygotowali i prowadzili
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.